a jednak jesteśmy śmiertelni. Tak głosiła okładka pewnego magazynu, kiedy pandemia zaczęła się w marcu, kwietniu rozkręcać, a świat na dobre szale. W kółko rozmowy o chorobach, o tej jednej chorobie, zwłaszcza o śmierci, choć w gruncie rzeczy po pewnym czasie już bez większego przejęcia, bo jeśli w kółko słuchasz o tym samym, to w końcu nie ma siły, musi ci to odżywać. Ci, którzy nie odpadli po tygodniu, po miesiącu, cały czas śledzili liczby, statystyki zachorowań, zgonów, a prezydenci i premierzy, którzy je podawali, wydawało się, że oczekiwali na oklaski, kiedy ogłaszali, że jest dzisiaj kilka zgonów mniej, cóż za wielki sukces. I przed koronawirusem temat śmierci był jednak wszechobecny. Kto umarł, kiedy pogrzeb, jakie leki, co jeść, czego nie jeść, to są powszechne tematy rozmów. Na świecie ludzie giną w wielu wojnach, ale właściwie to wszystko jedno, czy Syria, czy Białoruś, czy Jemen. Generalnie kogo obchodzi świat, skoro tutaj wraca dom i wraca dom? Świat wszechobecny, jakby w dziwny sposób, została w pewnym czasie przez nas oswojona. Chyba, że dopada kogoś bliskiego w naszym otoczeniu. Wtedy ta konfrontacja jest już o wiele trudniejsza. I tak samo trudna za każdym razem. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Będziemy czytali fragment od 13 wersetu. I rzekł ktoś z tłumu do Pana Jezusa: Nauczycielu, powiedz bratu memu, że ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości, dlatego że nie od obfitości dług zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co uczynić, skoro nie mogę już gdzie gromadzić plonów swoich. I rzekł: Uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz i wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twoje, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest Bogu bogaty. I bardzo znajomo wyglądający obrazek na początku naszego fragmentu. Oto rodzinna kłótnia o spadek. Ktoś umarł, jesteś do podzielenia, więc na bok mogą pójść jakieś więzi, których być może nawet nie było, relacje, bardzo znikome, oraz zdrowy rozsądek. Czemu one są w obliczu możliwości zagarnięcia nieco mamony. I w naszej przypowieści człowiek mądry, człowiek rezolutny, patrzący perspektywicznie, a jednocześnie jakoś krótkowzroczny, nierozsądny, by nie powiedzieć po prostu głupi. Miał niezwykle oryginalny plan. Mam wiele bogactwa, więc co z nim będę robił? Będę się nim cieszył. Próba spojrzenia nieco głębiej to nie jest najbardziej przyjemna, pożądana rozrywka człowieka. I ten biedak zapomniał o swoich planach, wziąć pod uwagę swojej własnej śmiertelności. Jak sądzę, trudno nam się z tym człowiekiem z tej przypowieści jednoznacznie utożsamić, bo mało kto z nas, albo może nikt, nie wie, jak to jest mieć taką kupę szmalu. Ale koncentracja na doczesności i utracenie perspektywy końca, perspektywy własnej śmiertelności, to już jest realne zagrożenie. Jak uczy nas Jakub w swoim liście, w czwartym rozdziale, czwarty rozdział listu Jakuba, od 13 wersetu. A teraz wy, którzy mówicie, dzisiaj albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, po czymże jest życie wasze? jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego wyjdźcie mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Nie biorąc pod uwagę własnej świetności i własnego końca, można popaść bardzo łatwo w rozpustę i skrajny hedonizm. Ale z drugiej strony, jeśli zdamy sobie sprawę ze śmiertelności i z własnego końca, bardzo łatwo można popaść w depresję. Jeżeli zmierzamy do nieuchronnego końca, to właściwie jakie by to wszystko miało sens, jeżeli życie polega na tym, żeby w kółko pracować, potem łykać tabletki i w końcu umrzeć. To właściwie w gruncie rzeczy, czym różnimy się od zwierząt? Po co właściwie się męczyć? Marmy się małościami, powiada kaznodzieja, i trudno się z nimi nie zgodzić. Na sensem ludzkiego życia dumali filozofowie, dumały bardziej tęgiej głowy i mniej tęgiej głowy. Narodziły się filozoficzne koncepcje, narodziło się wiele poradników, które głoszą takie przełomowe hasła jak polub siebie, jesteś fajny, uśmiechaj się. Ale z filozofów nikt już nie czyta, a poradników, miejmy nadzieję, nikt nie traktuje poważnie. Zatem jak wyjść z tego wielkiego klinu? Jaki sens? Czy skrajny hedonizm? Czy depresja? Jak poradzić sobie z własną śmiertelnością? Jak nie zgubić jej z pola widzenia, a jednocześnie nie zostać przez tą świadomość przytłoczony? Jakie jest sens życia, też sens życia po życiu, zna tylko ten, kto to życie da. Jak powiedział Pan Jezus do Marty przed wskrzeszeniem Łazarza w Ewangelii Jana 11 rozdziale: ja bym zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, przyjść będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Amen. Ostatnio będziemy powiedzieć.